Naszym gościem jest pan Joachim Brudziński, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, wygląda, że wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, z jednej strony Katarina Barley, wycofuje się z tego, co mówiła, a z drugiej strony jak gdyby ta narracja, chociażby wywiad w Gazecie Wyborczej, idzie dalej, bo mówi w rozmowie z gazetą Barley podkreśla, że użyte jest przez nią słowa o zagłodzeniu w wywiadzie dla niemieckiego radia dotyczyły wyłącznie premiera Węgier Viktora Orbana i stworzonego przez niego na Węgrzech korupcyjnego systemu, w którym pieniądze z unijnego budżetu płyną na konto jego krewnych i przyjaciół. Jak pan ocenia tę sytuację wokół wiceprzewodniczącej parlamentu?
No drogi ojcze, no, te słowa są najlepszym dowodem, że takich słów nie wolno pozostawiać samych sobie i ta nasza wczorajsza decyzja europosłów frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, a mówiąc szerzej, to po prostu europosłów Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie, polskich europosłów, przy milczącym, zdumiewająco milczącym i tchórzliwie milczących europosłach Platformy Obywatelskiej, bo o tych z lewicy nie wspomnę, no jak chociażby pani Spurek, która nazywa panią Barley europejską patriotką i jej słowa popiera. I to, że dzisiaj z takim kołem ratunkowym i z taką pomocą pani Barley wychodzi redakcja Gazety Wyborczej, która to gazeta zawsze stała na stanowisku, tak jak mawiał ich mentor Władysław Bartoszewski, że Polska to brzydka panna bez posagu i że mamy uprawiać politykę wstydu, wiecznego przepraszania za nie swoje winy i grzechy. No ale jednak okazało się, że te słowa pani Barley były słowami, które dzięki tej, tak uważam, być może nieskromnie, naszej reakcji tutaj wczorajszej w Europarlamencie i tego naszego wniosku do przewodniczącego Sassolego o odwołanie pani Barley ze stanowiska wiceprzewodniczącej przynoszą skutek. To jej wycofywanie się rakiem, że to jednak nie dotyczy Polski, tylko premiera Orbana i Węgier, to jest też najlepszym przykładem, co to jest za osoba, co to jest za persona.
A myśli pan poseł, że przewodniczący się tym zajmie, bo mówi na razie, że ma brak czasu, nawał pracy.
Przepraszam, wie ojciec, to wszystko zależy od tego też, jaka będzie tutaj presja ze strony politycznej i tej presji ze strony, i cieszy mnie też tutaj stanowisko przedstawicieli polskiego rządu. Głos w tej sprawie zabrał wiceminister spraw zagranicznych, zabierają politycy w Polsce, ale też...
Coś się dzieje w Niemczech, bo premier Saksonii, sekretarz generalny CDU odcinają się od Barley i mówi, że szantaż nie wchodzi w grę.
Sekretarz generalny CDU również takie słowa wypowiedział, czy też napisał konkretnie na jednym z portali społecznościowych, konkretnie na Twitterze, ale czy byłyby te słowa, gdyby nie ta nasza wczorajsza reakcja? W sposób oczywisty by tych słów nie było, bo tak jak powtarzam to już wielokrotnie, taka polityczna poprawność, takie hamulce wynikające z tej politycznej poprawności politykom niemieckim, szczególnie tym lewej strony, bardzo często pękają, kiedy mają wrażenie, że mówią do swoich. I te słowa padły na antenie niemieckiej rozgłośni publicznego radia, która to rozgłośnia jest w sposób oczywisty też jakby blisko ośrodków decyzyjnych. Te słowa niezwykle haniebne i to szczególnie w ustach polityka niemieckiego o tym, że można zagłodzić tutaj Polskę, czy też wziąć głodem Polskę, czy Węgry. I to, że ona się dzisiaj próbuje tłumaczyć tchórzliwie i w sposób taki nieładny, bo...
No bo też słowa... troszeczkę tak traktuje jako zarzut, że rząd w Warszawie i Budapeszcie instrumentalizują każdą krytyczną wypowiedź, bo nie tolerują krytyki.
Jedynie co mogłaby zrobić, to przeprosić i podać się do dymisji. Bo słowa o głodzeniu w ustach polityka niemieckiego w kontekście historycznym, gdzie dopuszczano się tylu bestialstw, tylu zbrodni na narodzie polskim, na narodach w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej. I to takie przekonanie, to taka właśnie teutońska buta, taka niemiecka pogarda wybrzmiewająca czasami w wypowiedziach polityków niemieckich w odniesieniu do państw Europy Środkowo-Wschodniej czy Polski, że oto głodem będą wymuszać służalczość czy posłuszeństwo, jest czymś absolutnie nieakceptowalnym. I mam nadzieję, że ta presja przyniesie sens. Ja nie wiem, czy w tej zdominowanej dzisiaj przez lewackie partie lewicowe, a właściwie lewackie partie w Parlamencie Europejskim, uda się konsekwentnie tę panią odwołać, ale presja ma sens. I na pewno z naszej strony, ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości ta presja będzie. No i czekamy, cały czas czekamy na reakcję partii EPP, na głos Donalda Tuska. Tego Donalda Tuska, który z rąk polityków niemieckich odbierał medale imienia wybitnych Polakożerców, tak jak miało to miejsce w Berlinie, kiedy był nagradzany medalem imienia Rathenaua. Czy zabiorą głos? Czy będą udawać, kiedy niemieccy politycy plują w twarz wszystkim Polakom, że pada deszcz? I będzie taka postawa jak ta, którą prezentuje dzisiaj Gazeta Wyborcza, próbując relatywizować tę wypowiedź, czy dając takie koło ratunkowe pani Barley, która nie wiadomo z jakiej pozycji, kto jej dał w ogóle takie prawo, żeby mówić o tym, że no ona co prawda szanuje Polskę, ale rząd polski, demokratyczny rząd polski, wybrany w sposób demokratyczny, no to ta demokracja to nie zawsze, prawda, ma dobre rozwiązania, bo według tych lewaków prawdziwa demokracja jest tylko wtedy, kiedy rządzą oni. Natomiast kiedy społeczeństwa czy obywatele decydują się przekazać stery rządom politykom partii konserwatywnych, partii prawicowych, no to wtedy faszyzm, to wtedy dyktatura i wtedy trzeba takie społeczeństwa zagłodzić. Skandal, musi być tutaj twarda reakcja, ale liczymy też na Polaków, liczymy też na opinię publiczną. Ja sam osobiście namawiam wszystkich, aby pisać, zasypać sekretariat pana przewodniczącego Sasolego mailami wyrażającymi swój protest. No bo tak jak już widzimy to po reakcjach tych polityków niemieckich, którzy odcinają się od pani Barley, presja ma sens.
No bo też słowa obraźliwe powinna odejść, przeprosić nawet, tak państwo mówicie. No bo pytanie, że pani Barley może nie chce się wycofać, bo mówi, że propozycja Rady na temat tych zapisów co do praworządności jest taka bezzębna. No i też takie różnicowanie, bo mówi, że konsekwencje finansowe, załamanie praworządności w krajach Unii Europejskiej, tak, ale chcemy, by groziły one rządom, a nie obywatelom. Ale przepraszam, no nie ma państwa bez obywateli, obywateli bez państwa. I ktoś też rządzi, więc to jest takie wprost uderzenie w obywateli, bo uderza się w rząd.
Ale proszę ojca, przecież to jest oczywiste. No, przecież to. A poza tym no, można by tutaj zapytać, a kto dał pani Barley prawo do tego, żeby w ogóle oceniała, że te standardy praworządności są łamane? Bo o jakich w ogóle standardach praworządności mówimy? W oparciu o jakie zapisy traktatów unijnych, no, podrzędna z perspektywy unijnej polityk może tutaj rugać czy wzywać do jakichś retorsji wobec rządów, tak jak już zostało to powiedziane, demokratycznie wybranych. No jest właśnie to, o czym mówiłem, ten przejaw tej teutońskiej buty czasami wybrzmiewa. Pani Barley była ministrem sprawiedliwości w rządzie federalnym, no więc pełniła funkcję ważne w rządzie niemieckim i tak naprawdę ma przecież pełną świadomość tego, że żadna praworządność w Polsce nie jest łamana, tylko że Polska dzisiaj się rozwija, że dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości my nadganiamy te opóźnienia, które towarzyszyły rządom liberałów, kiedy Polska była traktowana jak swoistego rodzaju Bantustan czy tereny kolonialne, które można było tutaj eksploatować właśnie w ramach tej polityki wstydu, polityki brzydkiej panny bez posagu. Wszyscy wiedzą, jakimi beneficjentami środków unijnych, które do Polski trafiają, są firmy niemieckie, że z jednego euro około 60 eurocentów trafia z powrotem do państw starej Unii, a w niektórych wypadkach to jest nawet 80 eurocentów, że tego beneficjentami są właśnie firmy niemieckie i państwa starej Unii Europejskiej, czy to tak zwana koalicja skąpców. Wiedzą bardzo dobrze, ile niemiecka gospodarka czerpie korzyści z faktu, że Polska dzisiaj jest w Unii Europejskiej i rynki polskie są otwarte, ale jeszcze im mało. Jeszcze próbują tutaj właśnie wziąć demokratyczny rząd pod taki niemiecki knut, but, poprzez właśnie tego typu aroganckie wypowiedzi. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, również jako mieszkaniec Szczecina, jako mieszkaniec Pomorza Zachodniego, że my nie mamy żadnych kompleksów wobec naszych niemieckich sąsiadów, że nam zależy na tym, żeby ta nasza współpraca polsko-niemiecka przebiegała harmonijnie i zgodnie. My nie szukamy wroga po niemieckiej stronie granicy. Właśnie jako mieszkaniec Szczecina wiem to najlepiej, ile korzyści można wyciągnąć z wzajemnego sąsiedztwa, tylko oczekujemy szacunku. Oczekujemy takiego samego szacunku, jak wobec każdego innego państwa europejskiego i nigdy nie będzie naszej zgody właśnie na taką teutońską, niemiecką butę czy arogancję, ale też nie wpadamy w żadne jakieś fobie antyniemieckie, bo za chwilę usłyszymy z ust przedstawicieli właśnie może Gazety Wyborczej czy innych TVN-ów, że to prawda, tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpętują jakąś histerię antyniemiecką, etc., etc. Niech się oni najpierw zastanowią, czy słowa, które wypowiedziała pani Barley, to nie są słowa uderzające w godność każdego Polaka. I skądinąd Węgra również. I dlaczego my w Unii Europejskiej mamy akceptować państwa dwóch kategorii, państwa starej Unii i dlaczego my mamy właśnie prowadzić taką politykę, jaką prowadził rząd Tuska, czy Platformy Obywatelskiej, czy tej już przysłowiowej brzydkiej panny bez posagu. Ani Polska nie jest brzydką panną, ani ten posag wcale nie jest taki mały, bo my wnosimy do Unii Europejskiej bardzo wiele, a to, że się dzisiaj rozwijamy, że potrafiliśmy poradzić sobie z tym kataklizmem, z tym tsunami, jaki przeszedł przez światową gospodarkę i ekonomię związaną z koronawirusem, to, że polscy przedsiębiorcy zostali objęci wsparciem i pomocą ze strony polskiego rządu, to, że polscy lekarze, polskie szpitale potrafiły sobie poradzić z tą pierwszą falą koronawirusa i teraz robimy wszystko, żeby poradzić sobie z tymi kolejnymi nawrotami tej pandemii. No to być może jest to solą w oku tym, którzy Polsce źle życzą. Ja nie jestem dotknięty łaską wiary, drogi ojcze, w to, że dla pani Barley, niemieckiej polityk o lewackim rodowodzie, lewicowym rodowodzie, rzeczywiście...
Czyli pan mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę, tak? Jak w tym przypadku, jak nie zobaczę, to nie uwierzę.
Dokładnie, a poza tym, drogi ojcze, no to już jest, my jesteśmy na tej wojnie, która jest wojną również w tym wymiarze ideologicznym, no i to, co przyprawia po prostu o swoistego rodzaju szaleństwo, te lewackie hordy próbujące przemodelować dzisiejsze społeczeństwa, wyeliminować chrześcijaństwo, wyeliminować wartości, prawdziwe wartości Unii Europejskiej, te, na których Unia Europejska rzeczywiście powstała, bo dzisiaj Konrad Adenauer, niemiecki polityk, Schumann, de Gasperi, Monnet, kiedy słuchają, patrzą, mam nadzieję, z niebieskich wyżyn, to wszystko, co się ich projekcie, w projekcie opartym właśnie o chrześcijaństwo. Pierwsza msza w katedrze strasburskiej, kiedy powstawały podwaliny pod Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, pod późniejszy projekt EWG, no i w finale końcowym Unię Europejską, to być może ze zgrozą się za głowę łapią, w którą stronę ci lewacy próbują prowadzić Europę i jak próbuje się wymazywać, wygumkowywać z historii Europy to oczywistą prawdę, że albo Europa będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej w ogóle. No i tyle. I my.
Ja bardzo jeszcze chciałem, jeżeli jakoś dotykamy ideologii, chciałem zapytać, bo wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej pani Jourova, odnosząc się do uchwał samorządów o gminach wolnych od ideologii LGBT, też mówi, że te wydarzenia są niepokojące. Będziemy przyglądać się tej sytuacji. No i mówi, że już się to udaje, prawda, że te niektóre gminy nie dostają pieniędzy, że są te pieniądze wycofywane. Więc też takie rodzi się cały czas pytanie, czy my przyznajemy pieniądze albo mamy dostęp dlatego, że mamy określoną płciowość, czy też nie. No bo jeżeli popatrzymy LGBT, lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe, pytanie, czy są otwarte na życie, i czy są otwarte na dar z siebie, by zrodzić dzieci, bo przyszłość każdego narodu leży w tym, że jest zastępowalność pokoleń, taka normalna, naturalna. I teraz, czy rodzina, bo ja nie chcę nikogo stawiać jakoś tak przeciw sobie, ale no nieraz, jak są te prądy, to może to jest nawet takie jakby przeciwstawianie się sobie nawzajem. My nie chcemy się przeciwstawiać sobie, każdego chcemy człowieka uszanować i każdy obywatel ma prawo do życia, tylko no co, jeżeli chcemy usankcjonować LGBT, no to pytanie, czy tam jest miejsce, oprócz tego wszystkiego, mama, tata i dzieci, bo to jest normalna komórka, która funkcjonuje. I teraz, czy możemy tak mówić, że będziemy ze względu na płeć mówili o pieniądzach, czy przyznawali te pieniądze, albo im odbierali, żeby dać, nie wiem, takiego psztyczka, żeby się ktoś złamał, żeby ktoś odpuścił i powiedział, że to już jest nieważne, to było staromodne, to był konserwatyzm, bo teraz może być normalna rodzina z dziećmi, tylko no właśnie pytanie, czy normalna i taka, czy to według rozumu daje przyszłość narodowi?
Drogi ojcze, według rozumu w sposób oczywisty żadnej przyszłości to nie daje. Ale wracając do początku, wspomniał ojciec o pani Jurowej. Pani Jurowa niech się zajmie swoją ojczyzną, niech się zajmie tymi nieprawidłowościami, które dzisiaj występują w Czechach. Sama również za uszami ma w tym okresie, kiedy pełniła funkcje publiczne, również wiele. Tutaj w tej sprawie ja się w pełni zgadzam z panem Wiktorem, premierem Węgier, Wiktorem Orbanem, który zapowiedział, że będzie domagał się odwołania pani Jurowej, no bo to już jest po prostu czyste wariactwo. Polityk, który próbuje, że tak powiem, sam siebie, czy też odsunąć, że tak powiem, to reflektor od kłopotów, które dzisiaj dotykają establishment czeski i przekierować ten reflektor na Węgry czy na Słowację, nie powinien pełnić tak odpowiedzialnej funkcji jako wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, bo jest w tych swoich działaniach niewiarygodna, nieobiektywna i tyle, jeżeli chodzi o panią Jurową. Natomiast co do tych wszystkich zarzutów, jakie wytacza się dzisiaj też armat pod adresem samorządów, które w swoich uchwałach i tego nie chcą dostrzec ci, którzy mienią się albo obrońcami polskiej konstytucji, albo za podpuszczeniem tych sprzedawczyków, którzy na własny kraj donoszą w Brukseli, próbują tutaj atakować polskie rządy za rzekomo nieprzestrzeganie polskiej konstytucji i po raz kolejny są jakieś idiotyczne rezolucje przyjmowane czy podejmowane przez lewaków w Parlamencie Europejskim. Natomiast o co chodzi z uchwałami podejmowanymi przez samorządy? No, te uchwały w zdecydowanej większości odsyłają do polskiej konstytucji, która jasno stanowi, że małżeństwem jest związek mężczyzny i kobiety, że obowiązkiem państwa jest wspierać rodziny właśnie rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety.
No tak stoi w konstytucji Polski, prawda?
To jest expressis verbis zapisane w polskiej konstytucji i uchwały samorządów w zdecydowanej większości odnoszą się właśnie do tych zapisów. Podkreślają, że samorządy chcą wspierać te wszystkie działania, które służą polskiej rodzinie, chronią polską rodzinę. Rodzinę rozumianą tak, jak to jest właśnie, jak już powiedziałem, expressis verbis zapisane w polskiej konstytucji. Oczywiście te środowiska bardzo krzykliwe, bardzo wpływowe, niestety coraz bardziej wpływowe również w polityce ogólnoświatowej. Środowiska już nie tylko LGBTI, ale LGBTQ+, coś tam, etc., bo jeden z dowcipnych polityków niemieckich podczas wystąpienia Bundestagu czytał, ile już jest tych tożsamości płciowych, on się ich doliczył 50 parę. Ja nie chcę tutaj, żeby te słowa moje zostały odebrane jako kpina czasami z tego nieuporządkowania jakiegoś emocjonalnego również w tej sferze seksualnej tych wszystkich ludzi, tylko na Boga, to nie może być kategorią polityczną, to o czym ojciec powiedział, no nic mi jako politykowi do tego, czy też jako człowiekowi, jaką orientację seksualną ma ten, czy drugi, czy trzeci osobnik, to powinno być sprawą niezwykle intymną, prywatną. Tacy ludzie wymagają szacunku. Zresztą katechizm Kościoła katolickiego również wprost stanowi, że ci ludzie wymagają szacunku. Ja taki szacunek mam do każdego człowieka. Natomiast jeżeli ktoś próbuje epatować mnie swoją seksualnością, jeżeli ktoś ze swojej seksualności czyni oręż polityczny, jeżeli do tego jeszcze wykorzystuje się środki unijne, czy próbuje się tu szantażować państwa, czy samorządy, że będą odbierane środki unijne, za co? Jeżeli nie będzie afirmacji takich postaw, czy takich tych, no co mnie jako ojca, jako męża ma zmusić do tego, żebym ja był osobą zaangażowaną w afirmację postaw czy zachowań, które z mojego punktu widzenia, z pozycji mojej wrażliwości są obsceniczne, czasami są wulgarne, wyuzdane, etc., etc. I oczywiście można by tutaj popadać w jakieś tam skrajne emocje i wychodzić z założenia, ale ja wychodzę z bardzo prostego założenia. Ta pierwsza fala pandemii też mi jakby w tym utwierdziła, kiedy przychodzą trudne czasy na społeczeństwa, na narody, to wtedy wszystkie te wariactwa i te, przepraszam za określenia, idiotyzmy idą w kąt.
Ja trzeba pomyśleć też o swojej wrażliwości, ale wrażliwości drugiego człowieka. Trudno się tak obnażać, prawda, ze wszystkim,
ale
bo to...
Dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe. Tak jak już powiedziałem, jest to wręcz obsceniczne i obrzydliwe. No, te wszystkie parady równości. Oni mówią, tak, tutaj trzeba pokazać, prawda, równość. No, jesteśmy demokratycznym państwem prawa.
No, ale to rodzice mają pochować dzieci, nie wiem, do szafy?
No, ale no, nie, byliśmy tego świadkami chociażby przy okazji ostatnio tego marszu pamiętającego Powstanie Warszawskie, gdy jeden, no, przepraszam za określenie, ale pacan, no, który naśladował małpę i rzeczywiście zachował się jak małpa w sposób animalny, w sposób obrzydliwy. No i teraz my mamy to afirmować, mamy mówić, że nas to zachwyca. No nie zachwyca, no i tyle. Oczywiście jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Wszyscy ludzie mają swoje takie same prawa i obowiązki. Osoby homoseksualne czy transseksualne są takimi samymi obywatelami jak każdy inny obywatel. Mają te same prawa co każdy inny obywatel. Wymagają takiej samej ochrony państwa jak każdy inny obywatel, ale niech nie oczekują, że ja jako polityk będę afirmował czy wspierał ich obsceniczne niejednokrotnie zachowania czy gesty. Jeżeli to próbuje się ze swojej tożsamości płciowej uczynić kategorię polityczną, no to dla mnie jest to coś zdumiewające i nieakceptowalne. Mówią, my nie jesteśmy ideologią, jesteśmy ludźmi. Oczywiście, każdy człowiek ma przyrodzone prawo i godność. Każdy człowiek tego szacunku wymaga. I każdego człowieka ja jako polityk, czy jako człowiek darzy szacunkiem, ale niech ci ludzie nie oczekują ode mnie jako polityka, ale również jako męża, jako ojca, że ja jakimikolwiek swoimi działaniami będę dążył do tego, żeby z kategorii tożsamości płciowej uczynić kategorię polityczną, społeczną i dokonywać tutaj swoistego rodzaju inżynierii społecznej. Póki jasno jest powiedziane, że w Polsce małżeństwem jest związek mężczyzny i kobiety i że państwo, chociażby z tych powodów, o których ojciec mówił, z powodów, które każdemu ze świadomego rozumu płynącego przesłania powinno być oczywiste, że jeżeli będą rodziny, będą dzieci w tych rodzinach, to te społeczeństwa będą się rozwijały, a jeżeli ulegniemy temu, czemu ulegały tak wielkie cywilizacje jak cywilizacja heleńska, kultury greckiej czy później Cesarstwo Rzymskie, które poszło w hedonizm, poszło właśnie w takie sybarytwo, w takie odrzucenie wszelkich norm, takie społeczeństwa upadały i niestety to samo będzie groziło i naszej cywilizacji, jeżeli nastąpi tutaj opamiętanie. Naszym zadaniem jest dbać o polskie rodziny dzisiaj rządzących. Również naszym zadaniem jest dbać o bezpieczeństwo i prawo każdego człowieka do życia. I osoby homoseksualne, tak jak powiedziałem, mają takie same prawa. Nikt ich w Polsce nie prześladuje i prześladować nie będzie. Natomiast niech nie oczekują, żebyśmy jako politycy opierający swoją wrażliwość wartości wywiedzione z Starego i Nowego Testamentu, z wartości chrześcijańskich, nagle pojawili się na ich paradach i oklaskiwali, czy uważali te wszystkie obsceniczne zachowania za normę i za tak już powiedziałem, kategorię polityczną.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję.
Naszym gościem był pan poseł Joachim Brudziński, poseł Parlamentu Europejskiego.